Koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji poruszymy temat wpływu upałów na samopoczucie psów. Jak rozpoznać przegrzanie u psa? Zapraszam już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Może w tym momencie nie wygląda, bo za oknem chmury, ale dzisiejsza temperatura ma dojść do 33 stopni Celsjusza. Jutro natomiast pogoda ma przejść samą w siebie, a na termometrach pojawi się aż 36 kresek. Jest to zdecydowanie upał, bardzo niebezpieczny zarówno dla ludzi, szczególnie dzieci i osób starszych, jak i oczywiście zwierząt, szczególnie tych, z którymi wychodzimy na spacery, ale oczywiście też i zwierząt dzikich, które na przykład przebywają na zewnątrz w mieście, gdzie bardzo często stykają się z powierzchnią nagrzaną, na przykład asfaltem czy też betonem. Tego typu temperatury to nie przypadek, oczywiście to skutek globalnego ocieplenia, natomiast mamy to szczęście, że w niedzielę wieczorem ma przejść burza, a poniedziałek będzie już chłodny, czyli upały nie utrzymają się długo. Jutrzejsze spacery z psem powinny oprzeć się oczywiście na spaceru, że o poranku i na późnym wieczorze. Po południu idziemy z psem dosłownie tylko na trawnik przed blok. A przed spacerem warto schłodzić psa w wannie pod prysznicem lub pod prysznicem, używając letniej wody. Absolutnie nie używamy zimnej, ponieważ nie chcemy, żeby nasz pies nas znienawidził. Robimy to oczywiście pod warunkiem, że pies lubi być polewany wodą. No i nie ma problemu z wejściem do kabiny czy wanny, no bo wiele psów ma z tym problem i jeżeli wasz ma, no to najpierw trzeba to przepracować i absolutnie nie będziemy robić mu stresu. Jeżeli tego nie lubi, to po prostu bierzemy ręcznik, taki mały ręczniczek do rąk, moczymy go wodą i kładziemy ten ręcznik na opuszki łap, na łapki i moczymy tak naprawdę. Staramy się jak najbardziej zmoczyć wnętrze łapek, opuszki łapek psa. A jeżeli pies nie ma nic przeciwko dotykaniu głowy, możemy również ją dotknąć tym wilgotnym ręcznikiem. No i delikatnie przetrzeć. Dlaczego o tym będę jeszcze mówiła, którymi częściami ciała pies nam się chłodzi? Unikamy oczywiście podczas spaceru chodników, unikamy ulic. Jeżeli nasz pies uporem mniaka chce iść po chodniku, nic z tego. Kierujemy go na trawnik, nawet jeżeli wybiera chodnik czy asfalt. O tym, dlaczego psy nie zwracają uwagi na ciepło, będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Ja tylko dodam, że skoro ten popołudniowy spacer będzie krótszy, no to nie oznacza to, że po prostu on gdzieś tam przy psu przepada, ten długi spacer. Po prostu jako długi spacer wybierzmy się od rana, na przykład o 7, 8, wtedy kiedy jeszcze ta temperatura jest znośna. Jeżeli świeci słońce, to już nawet o 8 może być zbyt ciepło, dlatego ta 7 wydaje się być naprawdę super opcją, albo późno wieczorem. No tylko pamiętajmy, że jeżeli pies jest przyzwyczajony do długiego spaceru po południu, no to może to być dla niego dosyć spory dyskomfort, jeżeli pójdzie na ten długi spacer dopiero wieczorem, dlatego możemy też krakowskim targiem umówić się na to, że pójdziecie sobie na pół długi spacer rano i pół długi spacer wieczorem, no i psu na pewno będzie to pasowało. 61 8 654 654, audycja jest nadawana na żywo, więc jeżeli macie pytania dotyczące waszych przyjaciół, waszych podopiecznych, psów, kotów i innych kłopotów, to oczywiście dzwońcie 61 8 654 654. Natomiast jeżeli macie pytania niezwiązane z audycjami dotyczące ich prowadzenia lub też jakiejkolwiek inne uwagi, proszę kierować je na moją stronę na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty, no by nie zajmować czasu antenowego. A że jesteście szybcy, to widzę, że tutaj już jest pierwszy telefon. Tak, słucham, dzień dobry.
Dzień dobry pani Zuzo, Andrzej Gołecki po tej stronie.
Dzień dobry.
No ja w tej chwili telefonuję z Doliny Różycy, to jest no, w lesie, działka leśniczkowa, domek i tak dalej. Ale mam pytanie odnośnie nie psa, no bo ja już psa nie chcę mieć, dlatego że ja miałem kilka psów i już kiedyś o tym mówiłem i ja już nie chcę przeżywać tego rozstania.
Tak, pamiętam.
No ale odnośnie mojego kota, o którego się kiedyś też pyta, no to jest kot, który się do mnie przyszedł tak praktycznie z podwórka, tak? Duży, czarny, ładny kot, wykastrowany. On widocznie był czyjś, ktoś go chyba wyrzucił. No i tak sobie pomieszkuje u mnie. No ale co, jest straszliwie miauchliwy i pytanie moje jest takie, czy to prawda, że koty tym miauczeniem tylko z ludźmi się porozumiewają, czy między sobą też?
Panie Andrzeju, to prawda, głównie koty miauczeniem porozumiewają się z człowiekiem, więc jeżeli na przykład jego poprzedni opiekun lub poprzednia opiekunka nauczyli go, że na przykład jak miauczysz, to dostaniesz jedzenie, jak miauczysz, to będę ci poświęcać czas, jak miauczysz, to będę z tobą wchodzić w jakieś interakcje, będę z tobą po kocio ludzkiemu rozmawiał, no to on niestety jest tego nauczony. No warunkiem, znaczy się inaczej, wyjątkiem jest moment, kiedy są kocie rójki, ale wtedy te miauczenie kotów zupełnie inaczej wygląda, a poza tym mamy tu do czynienia z kastratem, więc on raczej w takiej sytuacji miauczeć nie będzie. Czasami zdarza się też, że koty miauczą, ale w taki bardzo żałosny sposób, wtedy, kiedy coś je boli. Natomiast tutaj, panie Andrzeju, myślę, że jednak on bardzo chce, żeby pan mu poświęcił cały czas swojego życia, jaki pan po prostu
ma. No to
ma.
Właśnie moja żona do mnie to mówi, weź go pogłaskaj, weź go tego, a on już skakuje, no łapką mnie trąca, no mądry kot, bo on jest w stanie mi pokazać, jak chce jeść, idzie do kuchni, jak chce wyjść, no bo tu się z panią, no pani kiedyś opowiadała, że tam kota trzeba na smyczy wyprowadzać, takie tam rzeczy, no ale on, nie wyobrażam sobie tego kota na smyczy, bo on po prostu mnie prowadzi na balkon, ja mieszkam na parterze i on chce koniecznie sam wyjść, no nie śpi, on woli spać na balkonie, w dzień się naje i wtedy przesypia tam parę godzin w mieszkaniu.
Rozumiem.
Znowu, no taki sobie indywidualista.
Panie Andrzeju, proszę tylko uważać jutro, bo jutro będzie taki upał, że lepiej jednak go przetrzymać w tym domu, bo jeszcze mu się krzywda stanie.
A to już jest tekst do mojej żony, bo ja jestem w tej chwili sam tutaj, a kot w domu został.
Może małżonka słucha?
To... Nie, raczej śpi o tej porze, ale ona się też nim opiekuje. Aha, jeszcze jedno pytanie.
Tak.
Że czasami się tak mi zdarza, że on przez kilka dni nie chce jeść.
Ale jak długo nie chce jeść?
No, 3-4 dni.
Ale on jest wypuszczony na zewnątrz.
Jest na zewnątrz. Wiem, że czasami sobie jakąś tam zabawkę złapie, jakąś myszę, czy tam, dajmy na to coś tam, ale on tego nie zjada. Ja mu to zabieram, tą mysz, nie?
Myślę, że
on się bawi.
Nie, to myślę, że te, które on się bawi, to on po prostu panu przynosi do zobaczenia. A te, które łowi i zjada, to jest zupełnie coś innego i myślę, że gdyby on nie jadł te kilka dni, to już by pan widział, że jest szczuplejszy, że coś jest z nim nie tak, a tak raczej wydaje mi się, że on po prostu no, jest sprawnym łowcą i jest w stanie sobie sam zapewnić posiłek poza domem i dlatego to tak się odbywa, że on przychodzi i mówi nie.
Ale
tam...
jeżeli chce jeść, to on na mnie nakrzyczeć potrafi.
To mówi tak, panie Andrzeju, dzisiaj nic nie znalazłem, proszę mi dać natychmiast jedzenie.
Dobra, dziękuję za rozmowę, pozdrawiam, cześć.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam
wszystkiego
również.
Dobrego, cześć.
Wracamy sobie do tematu przegrzania. Bardzo dziękuję za to, panie Andrzej, że pan do nas zadzwonił. Jeżeli chodzi o przegrzanie, udary, taka sytuacja jest najczęściej spowodowana niewiedzą opiekunów zwierząt. Najczęściej oczywiście psów, o tych psach będziemy tutaj głównie mówić, ponieważ tak naprawdę one głównie z nami na spacery wychodzą i to u nich najczęściej zauważamy takie symptomy właśnie problemów związanych z przegrzaniem czy też z udarem. I te problemy są związane na przykład ze złymi godzinami spacerów, czyli to, co mówiłam przed chwilą. Czyli na taki spacer po prostu idziemy sobie zbyt późno, pomiędzy godziną, można powiedzieć, 9 a 12. To jest tak naprawdę sytuacja, gdzie ta temperatura stale rośnie i pies najbardziej będzie się męczył. Pod koniec spaceru już będzie po prostu nam opadał z sił. A dodatkowo, jeżeli na przykład te spacery są prowadzone w złych miejscach, miejscach, czyli są to bardzo mocno odsłonięte parki. To też może być dla psa problem. No i jeszcze kolejny czynnik to są na przykład, to jest fakt, że ten spacer jest po prostu za długi w taki upalny, duszny dzień. Jeszcze wracając na chwilę do parków, wybierajcie takie, gdzie faktycznie jest sporo różnych drzew i gdzie nie są to parki młode, gdzie są świeże nasadzenia. Na przykład dużo lepszym parkiem w okolicy Poznania wydaje się być Cytadela niż na przykład Luboński Park Papieski, który ma dużo nasadzeń, bo oczywiście jest to władze miasta o to dbają, natomiast tam jest bardzo, bardzo ciepło, ponieważ te drzewa są jeszcze małe, one muszą dopiero wzrosnąć. Dlatego tutaj dużo lepszym rozwiązaniem będzie park, który tych nasadzeń ma o wiele więcej. Obok jest też park Szachty, który też w części należy do Lubonia. Poza tym bardzo trzeba uważać na silny wysiłek fizyczny. Niektórzy lubią z psem biegać, lubią chodzić po górach i jak widzą takie temperatury, mówią: o rety, wziąłem psa, no a tutaj szykuje się szlak. No nie, no bierzemy psa, jakoś musi sobie poradzić. No a pies w pewnym momencie może faktycznie jego organizm może sobie po prostu nie poradzić, odmówić posłuszeństwa. Więc musicie bardzo zwracać uwagę na to, żeby mierzyć siły na zamiary i nie tylko siły swoje, ale też siły waszych kompanów. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby w upał wziąć dziecko w góry, które też ma bardzo bliski kontakt z podłożem, a pies, szczególnie mały, jest bardzo blisko tego podłoża, które grzeje jego brzuch, jego wnętrzności i może łatwiej doprowadzić do udaru. Innym sprawą jest niedopilnowanie zwierząt, którym grozi przegrzanie, czyli na przykład zostawienie psa na ogrodzie bez cienia. Ja interweniowałam z moją znajomą kilka razy w tym roku, ponieważ widziałam psy na ogrodzie, na ogrodach, które były betonowe, nie było żadnego elementu, w którym pies mógłby się schronić. No i pies biedny na przykład za jakąś skrzynką elektryczną po prostu sobie stał i szukał tego cienia. Absolutnie tak nie może być i moi drodzy, jeżeli macie psa, którego wypuszczacie na ogród, to musicie zapewnić mu miejsce zacienione, bo w przeciwnym razie narażacie psa na utratę zdrowia lub życia, no i w takim wypadku może zapukać do was właśnie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, no i będzie miało do tego pełne prawo. O tym, jak wyglądają objawy przegrzania i udaru, będę jeszcze dzisiaj mówiła, no ale zanim to nastąpi, zrobimy sobie krótką przerwę, a po niej podzielę się z wami wiedzą na temat tego, co to jest termoregulacja i jak regulują temperatury różne gatunki zwierząt.
Psy, koty i inne kłopoty.
Co to jest ta termoregulacja? No to pewnie mniej więcej wiecie, że jest to zdolność organizmu do regulacji temperatury w organizmie. Za regulację temperatury odpowiadają tak naprawdę trzy procesy. Pierwszym procesem jest konwekcja, czyli unoszenie się ciepła z ciała, tak naprawdę na skutek przemieszczania się masy płynu, cieczy lub gazu. Druga sprawa to jest taka, że ta konwekcja może być naturalna, czyli swobodna, wynikająca z różnicy temperatury oraz wywołana czynnikami zewnętrznymi. Na przykład, jeżeli włączymy pieskowi wentylator, no to też konwekcja będzie zachodziła, jeżeli sobie włączymy taki wentylator. Druga sprawa to promieniowanie cieplne, czyli tak jak w poprzednim wypadku, czysta fizyka, przenoszenie energii przez promieniowanie elektromagnetyczne emitowane w wyniku cieplnego ruchu cząsteczek. Oraz kolejna sprawa, przy pomocy potu i procesu parowania. Ciecz na powierzchni skóry parując ochładza organizm. No i u wielu zwierząt, które nie wydzielają potu na prawie całej powierzchni ciała, tak jak robimy to my ludzie, podstawowym procesem ochładzania jest parowanie na powierzchni otwartego pyska lub dzioba. No i to na przykład możemy zauważyć sobie u ptaków, które chodzą w taki upał. One mają otwarte dzioby i po prostu w ten sposób próbują się chłodzić. No a psy mają otwarte pyski i nimi próbują się też właśnie ochłodzić. Dużą rolę w tym procesie, w naszym procesie termoregulacji, odgrywają termoreceptory, czyli takie specjalne elementy, które odbierają odpowiednie bodźce cieplne. Są to receptory ciepła i receptory zimna. Są one rozmieszczone na skórze i w jamie brzusznej. A występowanie oraz powierzchnia obecności tych receptorów jest zmienna w zależności od gatunku. Na przykład wiele jaszczurek, które trzymamy w terariach, nie ma receptorów ciepła na brzuchu, co może powodować oparzenia w przypadku ogrzewania od dołu takiego zwierzaka, na przykład poprzez jakiś kabel, czy też kamień albo matę grzewczą. Czyli tutaj używamy promienników ciepła, które ogrzewają grzbiet gada, na którym te receptory ciepła są. Odbiegając trochę od tematu lata, nigdy nie pozwalamy jaszczurkom wygrzewać się na koloryferach. Może to powodować oparzenia i przesuszenia. Pamiętajmy, że miejsce jaszczurki jest w jej terrarium. Niektóre gatunki nie mają w ogóle receptorów ciepła. I uwaga, nasz pies jest głównym przykładem. Według badań naukowych są one praktycznie całkowite pozbawione tych receptorów. Wyjątkiem są receptory wokół nozdrzy u szczeniąt, które potem po prostu zanikają. Czy to oznacza, że nasz pies nie czuje ciepła? Absolutnie nie. Psy szukają ciepłych miejsc, aby zniwelować uczucie chłodu, co jest związane z bardzo dobrze rozwiniętymi receptorami zimna. Natomiast według badań prowadzonych na psach w USA, przyciśnięcie do psiej skóry gorących przedmiotów nie powoduje absolutnie żadnej reakcji, albo ta reakcja jest znikoma. Wszystko do momentu uszkodzenia skór i tutaj do akcji wkraczają receptory nie ciepła, a receptory bólu, informując organizm psa, że stało się coś złego, że ciało zostało uszkodzone. Tak więc jeżeli temperatura przyciskanego przedmiotu przekroczyła 50 stopni, pies po prostu odczuwał ból. Dlatego jeżeli jesteście opiekunami psa, który lubi wygrzewać się na słońcu, to musicie być bardzo ostrożni, ponieważ ja znam na przykład bardzo wiele psów, z moją włącznie, które tego typu rozrywkę uwielbiają. Natomiast jeżeli temperatura powierzchnia w cieniu zaczyna przekraczać 20 stopni, absolutnie nie powinniśmy pozwolić psu na takie zachowanie. No a tym bardziej dziś czy jutro, kiedy ta temperatura będzie potwornie wysoka i w słońcu podejrzewam, że do 40 parów dojdzie. Musimy brać pod uwagę fakt, że pies właśnie przez brak receptorów ciepła nie odczuje potrzeby usunięcia się z upalnego słońca, aż do czasu, kiedy stanie mu się krzywda. Niestety pies sam nie zareaguje i nie zrezygnuje z pobytu w ciepłym miejscu. Nie jest on świadomy tego, że może się przegrzać, dlatego jeżeli nasz pies wykazuje takie zachowanie, to naszym obowiązkiem jest oddelegować go w cień. Wszystko bez względu na to, czy pies przebywa na zewnątrz, czy też w domu, w mieszkaniu, gdzieś tam przy balkonie leży sobie na słoneczku, bo to i tak będzie mu szkodziło. Wylegiwanie się na słońcu u psów starszych może być związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów albo ogólnie z problemami ze stawami, ponieważ pies będzie szukał cieplejszego miejsca, aby się po prostu wygrzać w cudzysłowie, czyli zniwelować to uczucie zimna. Dlatego jeżeli mamy psa starszego, powyżej 8-10 roku życia, ze skłonnością do takiego zachowania i no, nie wiedzieliśmy nic, czy pies ma jakieś problemy ze stawami, no to może warto udać się do weterynarza w celu zbadania czworonoga. No i też bardzo istotną sprawą jest to, o czym wcześniej mówiłam, dlaczego psa właśnie ściągamy z chodnika, jeżeli idziemy z nim na spacerze i staramy się go przekierować na trawnik, bo pies nie odczuje tego ciepła, dopóki na łapkach nie pojawią się pęcherze, ponieważ dopiero wtedy pojawiają się receptory, znaczy zaczynają działać receptory bólowe. No a pies bardzo dobrze radzi sobie z powierzchniami. Pamiętajmy, że taki asfalt jest nagrzany no, nawet do 50-60 stopni w takie upały, jak będą miały miejsce w weekend. Jak zapobiegać przegrzaniom i udarom u psów? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby zwrócić uwagę na budowę ciała psa. Każdy jest inny. Mamy owczarka niemieckiego, wyobraźmy go sobie. Mamy na przykład cocker spaniela, wyobraźmy go sobie. No i wreszcie mamy na przykład jamnika, mamy maltańczyka, mamy na przykład buldoga francuskiego, czy też na przykład kawaliera. No i te ostatnie to są psy, które mają dosyć skróconą kufę, która określa się mianem ras brachycefalicznych. No a rasy brachycefaliczne tą termoregulację mają jeszcze bardziej okrojoną. Tak jak już wcześniej wspominałam, zwierzęta wykorzystują w procesie termoregulacji proces parowania, do czego używają głównie otwartych pysków lub też dziobów. Ważną rolę odgrywają tutaj również takie narządy jak jama nosowa, która schładza lub też ogrzewa oraz nawilża powietrze, zanim trafi ono do płuc. W przypadku ras o dużej kufie, czyli na przykład u owczarka niemieckiego, na przykład u jamnika, jama nosowa jest sporych rozmiarów, natomiast u psów ras brachycefalicznych, czyli na przykład buldożków francuskich, mopsów, yorków, tych oczywiście miniaturowych, czy też innych, które mają krótki pys, na przykład chihuahua, na przykład kawalier, a więc tych z często znacznie skróconym pyskiem, jama nosowa jest praktycznie 90% mniejsza, co w sposób znaczny upośledza tą termoregulację. Psy tych ras poprzez szereg dysfunkcji związanych z oddychaniem są szczególnie narażone na konsekwencje wystawiania ich na wysokie temperatury, dlatego spacery w okresie silnych upałów powinny być praktycznie do zera ograniczone. My z takim buldożkiem, z takim joreczkiem wychodzimy, on zrobi siku kupę, my wracamy, nie chodzimy z nim po słoneczku, nie chodzimy z nim sobie gdzieś tam po chodniczku, nie próbujemy z nim iść do parku, absolutnie po prostu wychodzicie przed dom, jeżeli macie możliwość, bo wiadomo, że jak ktoś mieszka w kamienicy, to musi się ten kawałek z psem przejść, ale jak mieszkacie w kamienicy, bierzecie takiego psa pod pachę i kładziecie go dopiero w parku na trawnik. Szczególnie mówimy tu o malutkich, delikatnych pieskach. Jak macie buldożka, który waży 20 kilo, no to raczej będziecie go brali pod pachę. Ale starajcie się pilnować tego, żeby miał jak najmniejszy kontakt z ciepłą temperaturą i absolutnie nie puszczajcie go luzem, żeby nie dostał tego napadu głupawki, tak zwanych zoomies, i żeby nie zaczął się biegać w kółko dookoła siebie, bo on w tym momencie może też niestety bardzo mocno się przegrzać, o czym będziemy zaraz mówić. No bo teraz właśnie przechodzimy sobie do tego przegrzania. W przypadku, gdy proces termoregulacji zostaje zaburzony, następuje właśnie to przegrzanie. Tutaj mamy kilka wariantów, jak przegrzanie powysiłkowe, udar cieplny, przegrzanie wskutek zaburzenia metabolizmu, na przykład wapnia, tak zwane złośliwe oraz poczciwa gorączka. Warto pamiętać o tym, że w przypadku psów oraz kotów temperatura ciała tych zwierząt jest trochę wyższa niż ludzka i wynosi u psów 37,5 do 39,2 stopni Celsjusza, a u kotów 38-39 stopni Celsjusza. Wszystko zależy od wielkości oraz wieku zwierzęcia. Przegrzanie ciała może powodować odwodnienie, udar cieplny, a w konsekwencji niestety również śmierć zwierzęcia, dlatego tak ważne jest przypilnowanie go na spacerze oraz odpowiednie zapobieganie niepotrzebnym sytuacjom. Znaki świadczące o odwodnieniu oraz ogólnym wyczerpaniu organizmu psa to przede wszystkim gęsta ślina, czyli pies normalnie by nam się ślinił, leci mu kapie z pyska, a tutaj ta ślina mu się zbiera w takie bąbelki i zbiera mu się, jest taka bardzo mocno, jakbyśmy ślimaka dotykali trochę. Pojawia się suchość nosa i suchość błon śluzowych, czyli dotykamy psu pyska i on nam nie zostawia żadnej śliny i ta śluzówka pod spodem jest bardzo sucha, nam się wydaje sucha, wręcz klejąca. Poza tym pojawia się suchość i nieelastyczność skóry, która traci sprężystość. Bierzecie sobie delikatnie psa za skórę na karku, podnosicie tą skórę w górę delikatnie, żeby tu krzywdy nie zrobić, i jeżeli ją puszczacie i ona od razu wraca do swojej pozycji, wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli ona powoli wraca i się delikatnie układa, to znaczy, że pies już jest bardzo silnie odwodniony. Pojawia się też oczywiście ciemne zabarwienie moczu, co można zauważyć obserwując po prostu psa właśnie w trakcie czynności wypróżniania się. No i ten mocz jest oddawany rzadziej i w niewielkiej ilości. Potem pojawia się apatia, pies zaczyna się słaniać na nogach, wygląda jakby był wyczerpany, zaczyna zwalniać, co z reguły nie jest do niego podobne na przykład. No i w tym momencie pojawia się też bardzo, bardzo szybkie dyszenie, które tutaj jest związane z tym oczywiście, że organizm psa próbuje się ochłodzić. W jakimś stopniu. Jak możemy zapobiegać odwodnieniu? Po pierwsze, na każdy spacer zabieramy wodę. Pies oczywiście może się napić z jeziora lub z kałuży, natomiast woda taka jest niejednokrotnie brudna i może zawierać pasożyty. Dlatego przed kąpielą w jeziorze zaleca się napojenie psa, żeby jego płyny uzupełnić. Oczywiście mówimy tu o brudnych zbiornikach, natomiast jeżeli macie gdzieś tam bardzo czyste jezioro, no to ja bym się aż tak nie martwiła, no bo psy też mają swój układ odpornościowy i mają dosyć mocny kwas żołądkowy. No i poza tym oczywiście nie unikniemy picia wody, jeżeli pies się kąpie, ale przynajmniej większość wody, którą pies wypije, będzie, można powiedzieć, czysta. Co zrobić, jeżeli pies ma objawy tego odwodnienia? W warunkach domowych pierwszą pomocą jest podanie psu wody. Woda powinna być chłodna, ale nie lodowata, żeby nie doprowadzić do szoku termicznego. Do takiej wody możemy dodać na przykład odpowiednich elektrolitów, których bardzo wiele jest dostępnych obecnie na rynku i mówimy tu oczywiście o elektrolitach, które będą dostosowane do psa. Natomiast jeżeli stan psa nie zmienia się albo też ulega pogorszeniu, musimy niezwłocznie udać się do lekarza weterynarii, aby uniknąć udaru cieplnego, a o tym udarze cieplnym opowiem Wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Stan wyczerpania cieplnego często jest przez właścicieli niezauważany albo bagatelizowany, bo przecież skoro ktoś ma dużego psa wytrzymałej rasy, to w mniemaniu właściciela taki pies nie wymięka. Natomiast w praktyce siła fizyczna psa nie ma tutaj nic do gadania. Udar niestety pojawia się nagle i stanowi bezpośrednie zagrożenie życia zwierzęcia. Powstaje on podczas długiej ekspozycji ciała na wysokie temperatury i powoduje zaburzenie procesu termoregulacji przez upośledzenie wcześniej wymienionych przeze mnie procesów oddawania ciepła do otoczenia. Czyli nasz pies nie jest w stanie sam się ochłodzić, a temperatura jego ciała stopniowo wzrasta. Jakie są wczesne objawy udaru, które każdy z nas powinien znać? Pierwsze to apatia. Pies zaczyna zwalniać, zaczyna się naprawdę bardzo powoli poruszać. Wygląda jakby nie wiedział, gdzie jest. Pojawia się niezborność ruchowa, czyli plątanie się nóg. Widzimy, że pies sam się u siebie potyka, jakby był szczeniakiem i dopiero uczył się chodzić. Pojawiają się problemy z równowagą i właśnie częste potknięcia. Pojawiają się też drganie mięśni. Wygląda to tak, jakby nasz pies zaczął się czegoś bać. I my to właśnie w ten sposób często odbieramy. Natomiast znowu jest to właśnie niestety wczesny objaw udaru. Pies przestaje dobrze widzieć. Widzimy, że pies na przykład nie widzi, gdzie idzie, zderza się z drzewem, zderza się z płotkiem, z jakimiś elementami otoczenia, które powinien bez problemu zauważyć. Zwiększona temperatura ciała to jest oczywiście objaw, który dopiero możemy zmierzyć termometrem, natomiast tutaj ona może dojść nawet powyżej 40 stopni. Oczywiście tą temperaturę u psa mierzy się rektalnie. Potem pojawia się szybkie i nadmierne zianie, czyli pies bardzo głęboko oddycha. Natomiast jest to też oddech bardzo krótko oddycha. Natomiast jest to też oddech bardzo, bardzo szybki. Pojawia się oczywiście przyspieszona akcja serca. Widzimy, że psu wręcz ta klatka piersiowa kołacze i wygląda, jakby to serducho chciało się z klatki piersiowej wydostać. Suchość i przekrwienie błon śluzowych, o tym, o czym już wcześniej mówiłam. Pies ma tak suchy pysk, że można mu bez problemu go dotknąć i nam się ewentualnie przyklei jego śluzówka do palca, albo jest właśnie gładka, a dodatkowo jak podniesiemy sobie wargi, te na przykład dziąsła i właśnie wargi są wręcz podczerwone, takie przekrwione, różowo-czerwone. To, co już mówiłam wcześniej odnośnie też odwodnienia, gęsta ślina i silne ślinienie się. Ta gęsta ślina nie dość, że się pojawia, to jeszcze po prostu leci takimi po prostu, w cudzysłowie, glutami z tego psiego pyska. Pojawiają się też bąble, które wychodzą z pyska psa, ponieważ ta ślina jest tak gęsta, że te bąbelki się zaczynają tworzyć przy oddychaniu. Mogą się pojawić też wymioty i biegunka, w tym niestety też z domieszką krwi. No i na koniec niestety psiaka czeka utrata przytomności. Pies nie dość, że nie potrafi się sam chłodzić, to dodatkowo często, jeśli jest przytomny, nie jest w stanie się napić, co jest spowodowane skrajnym wyczerpaniem. W tym wypadku odwiezienie czworonoga na psi ojom jest konieczne. W dalszym czasie pojawią się też niestety ciężkie objawy, do których należy szare zabarwienie bądź śluzowych, spłycenie oddechu, śpiączka, a nawet niestety śmierć psa. Objawy te są spowodowane dalszym ogrzewaniem ciała psa, dlatego powinniśmy natychmiast je schładzać i natychmiast starać się znaleźć pomoc taką, żeby ktoś pomógł nam po prostu naszego psa odwieźć do weterynarza. Natychmiast nie oznacza wrzucenia psa oczywiście do lodowatej wody, mowa tutaj o tym ochłodzeniu, ponieważ może to spowodować szok termiczny, a w konsekwencji prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń układu krążenia oraz też niestety śmierci psa. Dlatego zamiast ochładzać psa w gwałtowny sposób, powinniśmy robić to bardzo stopniowo. Możemy na przykład przełożyć psa w chłodne, zacienione miejsce lub lepiej włożyć psa do wanny i stopniowo zalać chłodną, ale nie zimną wodą. Można też polewać psa w kabinie, też chłodną, nie zimną wodą. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, zanosimy psa w chłodne miejsce i stosujemy chłodne okłady, szczególnie w okolicach psich pach i w pachwin. Możemy też okładać psa lodem zawiniętym w ręcznik, natomiast i tutaj należy uważać bardzo mocno na to, żeby nie przechłodzić psa. Jeżeli zwierzę jest przytomne i nie wymiotuje, należy podawać mu chłodną wodę do picia. Nawet jeżeli on nie chce pić, warto na przykład przekładać sobie tą wodę na rękę i delikatnie dotykać psiego języka, aż do momentu, kiedy pies nie zacznie nam pić. Cały czas oczywiście sprawdzamy temperaturę, jeżeli mamy dostępny termometr. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 39,5 stopnia, natomiast zaprzestajemy ochładzania psa, ponieważ może dojść do hipotermii. Wskutek hipotermii, czyli wychłodzenia organizmu, mięśnie zaczynają drżeć, aby wydzielić ciepło niezbędne do jego ogrzania. A w tym wypadku temperatura wnętrza organizmu psa znowu zaczyna wzrastać i mamy niestety powtórkę z rozrywki. Dodatkowo w przypadku udaru, gdzie proces termoregulacji jest zaburzony, może mieć taki pies problem z późniejszym utrzymaniem odpowiedniej temperatury ciała. Oczywiście wszystkie zabiegi, o których wcześniej powiedziałam, powinny być przygotowane bardzo szybko w trakcie oczekiwania psa na transport do weterynarza. Sami psa z tego nie wyleczymy. Potrzebujemy pomoc weterynarza. Istotną informacją jest to, że w przypadku udaru cieplnego nie działają leki przeciwzapalne i przeciwgorączkowe, więc nie wolno ich absolutnie podawać. Wynika to z tego, że temperatura w mózgu psa, czyli w podwzgórzu, jest ustawiana na poziomie fizjologicznym. Natomiast w wypadku gorączki próg przestawiany jest na wyższy poziom, a leki mają za zadanie ten próg obniżyć. U weterynarza pies dostaje tlen, dostanie kroplówkę, a jego ciało jest w odpowiedni sposób ochładzane. Dodatkowo pobierana jest krew na badania w celu oceny sprawności narządów wewnętrznych, ponieważ w wyniku udaru cieplnego może dojść do niewydolności nerek wątroby, a także niestety do krwotoku i obrzęku mózgu. Wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, dlatego teraz podam Wam kilkanaście wskazówek, jak sprawić, żeby Wasz pies jak najlepiej przeszedł wysokie temperatury i żeby takiego udaru nie dostał, szczególnie jeżeli musicie z nim wyjść na zewnątrz, no bo takie macie jakieś swoje plany, czy też jesteście w trakcie podróży. To, że na spacery wybieramy godziny poranne lub późnowieczorne, już Wam mówiłam. Po południu wychodzimy z psem tylko po to, żeby się załatwił. Wtedy możemy też zlać psa wodą, żeby usprawnić parowanie. Działa taka woda na psim ciele jak nasz pot, którego pies sam nie wytwarza, czyli ta konwekcja nam się pojawia. Unikamy gorących powierzchni, takich jak asfalt, piasek, w tym także ten nadmorski na plażach. Uważamy na skórzane fotele w autach, ale też na przykład na pomosty nad jeziorem. W zamian staramy się wprowadzić psa po trawniku, unikając tym samym poparzenia łap. Stosujemy sobie zasadę 5 sekund. Przykładamy rękę do asfaltu, chodnika, czegokolwiek i jeżeli nas parzy i odczuwamy dyskomfort, to w tym momencie odkładamy dłuższy spacer na potem. To jest jeszcze za wcześnie, żeby pójść na spacer z psem. Jakie są objawy poparzenia łap? Po pierwsze, utykanie. Po drugie, zapieranie się i odmowa dalszego spaceru albo zwalnianie. Zauważalne zmiany na poduszkach psich łap. Kładzenie się i wylizywanie lub rzucie łap. Te elementy mogą świadczyć o tym, że pies po prostu te łapy sobie przegrzał i że zaraz pojawią się nam bąble, które będą pękały i które jeszcze bardziej sprawią ból naszemu psiakowi. Kolejna sprawa. Jeżeli parkujemy samochód, jeżeli pakujemy samochód albo też czekamy, aż pies gdzieś tam wejdzie do tego auta, to najpierw faktycznie poczekajmy, aż powierzchnia foteli się wystudzi. Przygotujmy psu mokry ręcznik, na który pies może się położyć w trakcie oczekiwania. Czyli pilnujmy tego, żeby nasz pies też miał komfort w tym aucie. Jak otwieramy auto i widzimy, czujemy, że tam jest potwornie gorąco, to nie każmy psu tam wskakiwać i nie na zasadzie, o, bo ja mu włączyłem klimatyzację, to mu się nic nie stanie. No ale ten pierwszy szok to też nie jest dla psa miłe. Oczywiście pies najprawdopodobniej od tego udaru nie dostanie, ale dzieci byśmy w ten sam sposób nie wsadzili. Nie, no, Marysia, wsiadaj tam do tego auta, tatuś już włączył klimatyzację, a tatuś sobie na zewnątrz czeka. I oczywiście okna muszą być zamknięte, bo jak okna są otwarte, to klimatyzacja nie działa. Nie, no, czekamy z psem. Oczywiście pomijam fakt, że zostawianie auta na kilka minut na włączonym silniku, no nie jest zbyt ekologiczne i za to też mandat możemy dostać. Natomiast jeżeli mamy taką opcję, po prostu otwórzmy wszystkie okna, niech auto się szybko przewietrzy, przygotujmy psu na jego siedzisku, takim specjalnym, wodoodpornym, jakiś wodny ręcznik, tak, taki, który jest wilgotny. Dzięki temu pies też się będzie lepiej chłodził w trakcie podróży. Nie wymagamy od psa szczególnej koncentracji podczas upałów. Jeżeli każemy psu siadać albo kłaść się, on odmawia, to może być to spowodowane upałem i przemęczeniem, a nie chęcią zrobienia nam na złość, ponieważ pies nigdy nie robi nam na złość. Na spacery zabierajcie wodę i pojcie psa średnio co 10-15 minut, żeby on się jak najlepiej nawadniał. Obserwujcie stan zdrowia waszego przyjaciela cały czas, żeby zauważyć najdrobniejsze, niepokojące zmiany w jego zachowaniu. Buty ubieramy psom tylko w przypadku wypraw górskich, dni chłodne, ponieważ pies ochładza się przez łapy, a zakładając mu syntetyczne obuwie, ograniczamy proces termoregulacji, więc żadnych psich butów. One go nie ochronią przed upałem, tylko jeszcze mu zaszkodzą. Dla psich sportowców i ich przewodników nie przemęczamy psów na treningach. Pomiędzy sesjami wprowadzamy sobie co najmniej 20 minut przerwy. Treningi powinny odbywać się wcześnie rano lub późno wieczorem. Pilnujemy, aby psy nie wylegiwały się na otwartym słońcu. Jeżeli mamy ogródek, możemy zapewnić psu mały basen, w którym będzie mógł składać łapy. Teraz w dyskontach jest tego pod dostatkiem. Ja sama sobie ostatnio taki kupiłam i Magnum chętnie z niego korzysta. Unikamy podróżowania komunikacją miejską, pociągami czy nawet samochodem, szczególnie jeżeli nie mamy klimatyzacji. Jeżeli musimy jechać z psem pociągiem czy też komunikacją, zapewniamy psu kamizelkę chłodzącą albo okrywamy go mokrym, chłodnym ręcznikiem. Możemy też wcześniej zalać psa chłodną wodą. Jeżeli zakładamy psu kaganiec, to tylko i wyłącznie odpowiedni. Absolutnie nie używamy kagańca szmacianego, takiego weterynaryjnego, przyczepianego na rzepy. On zamyka pysk psa, uniemożliwia chłodzenie, no i mamy większe prawdopodobieństwo udaru. Jeżeli ktoś z was ma tylko taki kaganiec i teraz się obudził, o rety, to mam tylko taki, jaki kupić. Najlepiej sobie wpisać w internet kaganiec fizjologiczny. W takim kagańcu pies jest w stanie otworzyć buzię, zacząć ziać, jest w stanie sobie poszczekać, jest w stanie sobie zjeść jakieś smakołyki i ewentualnie napić się wody, bo wodę też można wydać psu w tramwaju, nie ma względem tego przeciwwskazań. Kaganiec taki musi być lekki, ale solidny, nie ocierający się o boki pyska psa, dający mu pełną swobodę ruchów pyska. Jeżeli macie klimatyzację w aucie, to też uważajcie na szok termiczny oraz problemy z górnymi drogami oddechowymi. No i absolutnie nigdy Nie zostawiamy psa w samochodzie, nawet w cieniu, nawet na 5 minut, moi drodzy, ponieważ przy temperaturze, tak jak jutro będzie, 36 stopni, po 5 minutach w samochodzie mamy 40 stopni, po 10 43, po 30 52, a po 60 62 stopnie. I to mówimy o temperaturze w cieniu. Prawdopodobnie powyżej 40 stopni będzie temperatura na zewnątrz. Jeżeli nasz samochód będzie wstał w słońcu, to temperatura po 5 minutach będzie wynosiła 47, po 30 minutach 56, po 60 minutach 68, a po 30 minutach 68, a po 60 minutach będzie wynosiła 72 stopnie. Pies nie ma szans na przeżycie w aucie. Jeżeli zobaczycie psa, który jest w aucie zamknięty w trakcie upałów, macie pełne prawo do tego, żeby wybić szybę i uratować psa. Oczywiście pamiętajcie też, że ratujemy każdą istotę żywą, która w tym samochodzie jest na czele z dziećmi. Jak widzimy, że dziecko siedzi w takim aucie, od razu reagujcie. Nie ma szansy na to, żeby iść, nie wiem, halo, dzień dobry, jestem jakimś osobą, która zauważyła, że na parkingu tego sklepu jest dziecko w aucie, może przez megafon ewentualnie zapytajcie się, kogo jest auto o takich numerach. Nie ma na to czasu. To dziecko zrobi tam niestety, może umrzeć. Podobnie w przypadku psa, kota lub jakiegokolwiek innego zwierzaka, którego ktoś po prostu w tym aucie przewozi. I na koniec, jak zwierzętom pomagać, szczególnie tym dzikim. Jeżeli mamy ogród, możemy przygotować w różnych miejscach i na różnych wysokościach pojemniki z wodą, które pomogą lokalnym zwierzętom, ptakom, jeżom, lisom, ale także na przykład pszczołom przetrwać upały. Oczywiście, jeżeli mieszkamy w bloku, możemy również umieścić pod balkonami czy pomiędzy krzewami ceramiczne podstawki pod kwiaty lub też inne pojemniki wypełnione wodą. Można też wystawić pojemniczek z wodą dla ptaków na balkonie. Podsumowując, upał i susza idzie niestety do nas wielkimi krokami. Jutro będzie w ogóle tragedia. Na zewnątrz będzie 36 stopni w cieniu, no a taka temperatura może być przyczyną poważnych chorób. I na szczęście jednak z pomocą przychodzą nam różne metody zapobiegania. Nie zapomnijmy, że w tym wszystkim również trzeba oszczędzać wodę, żeby pomagać przyrodzie przetrwać upały. To już wszystko na dzisiaj. Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za obecność przed odbiornikami. Pozdrawiam Was i życzę miłego, ciepłego dnia. Przetrwajcie to jakoś. Pozdrawiam Was serdecznie. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.